wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym przeniesiemy Was na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąt!
Ze mną w studiu pan Piotr Sułkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Portal Zapytaj Fizyka.
Tak, zgadza się.
O co najczęściej ludzie pytają fizyków?
Pytają o przeróżne rzeczy. Być może słowo wyjaśnienie na samym wstępie. Ten portal to właśnie jest taki portal, do którego można przesłać pytanie w zasadzie jakkolwiek związane z fizyką. I grupa naukowców, którymi jakoś koordynuję, ja też odpowiadamy na właśnie tego typu pytania. Być może nie na wszystkie, albo nie zawsze na wszystkie, ale wybieramy najciekawsze i odpowiedzi na te pytania ukazują się też właśnie na tym portalu, na naszej stronie. Także ludzie pytają o różne rzeczy, o wszystko, co nas otacza, o to, o czym można przeczytać w gazetach, o jakieś zjawiska przyrodnicze, rzeczy związane z dniem codziennym, powiedzmy, o tym, jak funkcjonują różne urządzenia, ale także różne nowości, powiedzmy, fizyczne, o których można usłyszeć, przeczytać, fale grawitacyjne, bozon Higgsa, to, co się dzieje w CERN-ie, różnego typu rzeczy.
Moim chyba ulubionym pytaniem, które gdzieś mi się przewinęło, było, dlaczego niebo jest niebieskie?
Tak, to bardzo, oczywiście, bardzo słuszne pytanie. No, nie będę się może bardzo rozpowiadał. Zachęcam do odnalezienia go. Na przykład mamy też wyszukiwarkę, można to pytanie odnaleźć, odpowiedź przeczytać. Podpowiem, że jest blisko związana z nazwiskiem Mariana Smoluchowskiego, bardzo znanego fizyka, uważanego za jednego z największych polskich fizyków. Także samo pytanie jest ciekawe, odpowiedź jest ciekawa, fizyka jest ciekawa i także ta postać.
Dodajmy do tej postaci, że to był też nasz wybitny polski naukowiec, który bardzo blisko współpracował z Albertem Einsteinem.
Tak, zgadza się. Pracował nad podobnymi tematami. Nawet ludzie się spodziewali, że był bardzo dobrym kandydatem do Nagrody Nobla, której nie dostał, być może dlatego, że niestety dosyć wcześnie zmarł. Natomiast kilku jego współpracowników, o ile dobrze pamiętam, Nagrody Nobla właśnie dostało.
No tak, tu zawsze pojawia się ta kontrowersja, znaczy kontrowersja. No chyba już w tym momencie nie jest to kontrowersja, że Nagrody Nobla przyznawane są tylko osobom, które jeszcze w tym momencie żyją.
No takie są zasady, trudno z nimi dyskutować.
Czy tego typu pytania też się pojawiają, które bardziej odbiegają już od samych zagadnień typowo fizycznych?
Nie tak dużo. Może się pojawiają, ale bardziej sporadycznie. Z innych pytań, na które to mogę od razu ostrzec założenie, na przykład nie odpowiadamy, to są pytania na przykład z prac domowych, czy z jakichś sprawdzianów, czasem nawet sformułowane tak samo jak na klasówce, oblicz to i tamto bez żadnego przeformułowania, także od razu też powiem, że nasz portal nie służy do odpowiedzi na pytania takie standardowe, rzeczy, które można przeczytać w podręcznikach. Raczej staramy się wybierać te pytania, które są mniej oczywiste i też osoby, które na te pytania odpowiadają, są specjalistami w różnych działach fizyki, no i dzięki temu dajemy możliwość takiego w miarę, powiedzmy, bezpośredniego kontaktu z jakimś specjalistą i porozmawiania o czymś, co wybiega poza program szkolny, czy jakąś podstawową wiedzę.
Jakie były początki portalu Zapytaj Fizyka? Bo
on istniał już wiele lat. Jakiś czas temu założył go profesor Jan Gaj, który zmarł niestety parę lat temu. I on już wtedy funkcjonował, z tym, że wtedy internet też był jeszcze, miał inne standardy, te strony internetowe wyglądały inaczej i nie był być może aż tak bardzo wtedy znany. Następnie przez jakiś czas inny pracownik naszego wydziału, profesor Piotr Szymczak, też ten portal prowadził, a kilka lat temu ja akurat zacząłem go prowadzić i w zasadzie dzięki, też mogę tutaj wspomnieć, dzięki programowi Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, takiemu interdyscyplinarnemu, nie interdyscyplinarnemu, ale popularyzatorskiemu konkursowi, który się NGAJ nazywał, dostaliśmy środki, które pozwoliły nam ten portal w obecnej postaci założyć.
Naukąt!
powiedzmy dla tych, którzy nigdy portalu Zapytaj Fizyka nie odwiedzili, w jakiej formie państwo odpowiadacie na te pytania? Czy to trzeba się bardzo znać na tej fizyce, czy zwykły, przeciętny Kowalski, który wejdzie sobie i zobaczy jakiś temat, który go zainteresuje, czy on w ogóle zrozumie, jaka jest odpowiedź?
Mamy nadzieję, że zrozumie. Z jednej strony staramy się odpowiedź jakoś dostosować do poziomu pytania, no bo jak ktoś pytał o rzeczy bardziej zaawansowane, no to zakładamy, że już o nich wie i staramy się no, na to pytanie odpowiedzieć, ale też w taki sposób, żeby jednak dać komuś kto na ten temat nic nie słyszał, dowiedzenia się, no może jakiś podstaw. Odnośniki też umieszczamy czasami do innych miejsc w internecie, jakichś artykułów popularno-naukowych czy przeglądowych z jakimś tematem związanych. Tak, że nawet jak w jednym czy dwóch paragrafach nie jesteśmy w stanie wyczerpująco odpowiedzieć, to dajemy odnośnik do jakiegoś źródła, które znamy i możemy polecić, które jest bardziej obszerne.
Czy to zainteresowanie fizyką ma jakiś trend? Jest więcej ludzi, którzy się interesują fizyką, czy mniej? Czy na przestrzeni tego czasu, który jest prowadzony portal, on się nie zmienia?
Trudno mi ogólnie odpowiedzieć o zainteresowanie fizyką, no bo tak powiedzmy w całym kraju to trudno stwierdzić, ale jeżeli chodzi o naszą działalność, to zainteresowanie od początku było bardzo duże i mam wrażenie, się zwiększa. Ja jeszcze nie wspomniałem, ale bardzo istotnym też aspektem naszej działalności jest organizacja takich dużych wykładów popularno-naukowych, niezależnie od tych pytań, o których tutaj mówimy, to mniej więcej raz na miesiąc, czy może półtora, w porywach do dwóch, organizujemy takie wykłady, które wygłaszają bardzo znani fizycy czy popularyzatorzy nauki. Do tej pory tych wykładów właśnie od 3 lat, mniej więcej od tego czasu, jak ja ten portal prowadzę, to tych wykładów mieliśmy już około 30. I wygłaszali je bardzo znani ludzie zarówno z Polski, jak profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, Stanisław Bajtlik, Marek Dymiański, Magdalena Fikus i tak dalej. A także osoby z zagranicy, i był Aleksander Wolszczan, był Roger Penrose, był Shuji Nakamura, noblista, no i dużo innych osób, których wszystkich nie wymienię, ale to są naprawdę bardzo znane osoby. No i na te wykłady przychodzi po takie duże kilkaset osób, a pewnie parę razy było rzędu 1000 osób. Także to świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu.
Tak, ja też pamiętam, że na jednym z wykładów obawiałem się, że się nie dostanę nawet na salę. To też było dla mnie delikatnym zaskoczeniem, bo nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, takiej ilości osób.
Tak, zgadza się. Jeszcze mogę dodać, te nasze wykłady są nagrywane i wszystkie je można na kanale YouTube obejrzeć i w sumie tych tak zwanych obejrzeń filmów jest już ponad 600 tysięcy, tych wszystkich, które były do tej pory. Także też to jest bardzo duża liczba. Ten kanał YouTube można znaleźć, to też nie wspomnieliśmy, może trzeba powiedzieć, że ten nasz portal ma adres zapytajfizyka.fuw, jak fizyka Uniwersytetu Warszawskiego, edu.pl, zapytajfizyka.fuw.edu.pl. Jak się wejdzie na tę stronę, to tam jest odnośnik do tego kanału z filmami i do naszego konta na Facebooku, także można wszystko sobie obejrzeć, zobaczyć strony z wykładami, które już się odbyły. Na tych stronach też można znaleźć i slajdy z tych wykładów, i odnośniki do tych filmów, i zdjęcia, także wszystko jest utrwalone, nawet jak ktoś nie miał szansy jakiegoś wykładu posłuchać albo nie może przyjść na najbliższy, no to na stronie może później znaleźć wszystko na ten temat.
Pan Piotr Sułkowski z portalu Zapytaj Fizyka, no i z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. A my już za chwilę w takim wypadku przejdziemy właśnie do jednego z wywiadów z człowiekiem, który był zaproszony na ostatni wykład, który odbył się w ramach tych spotkań z profesorem Levensteinem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I tak jak obiecaliśmy, przeniesiemy się teraz na rozmowę z profesorem Maciejem Levensteinem, z którym rozmawiał Szymon Jaworski. Naukąt!
Podczas wykładu mogliśmy się dowiedzieć o różnych rodzajach abstrakcji i czy można wyciągnąć z tego taki wniosek, że abstrakcja rozpoczęła się w sztuce i dopiero potem rzutowała na inne dziedziny?
To jest może i ciekawe pytanie. Chyba trochę pewnie tak, bo sztuka jest starsza od No, do nauki jednak chyba. Jak się popatrzy na rysunki jakichś tam skromanią czy coś takiego, no to oczywiście one są abstrakcyjne bardzo. No, to jak gdyby prosty człowiek to tak trochę abstrakcyjnie malował, bo nie miał techniki takiej, żeby móc malować. O nauce możemy mówić może trochę później jednak. Oczywiście od początku ona była zawsze związana z pewnego rodzaju abstrakcją i upraszczaniem.
No właśnie, abstrakcja w sztuce, jakieś malowanie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Abstrakcja w nauce, przecież nauka, fizyka z samej definicji jest nauką ścisłą, działa na jakichś wzorach, zasadach. Gdzie tam abstrakcja?
To wszystko jest prawda, ale tak jak mówię, no większość tych problemów, które my byśmy chcieli rozwiązać, jest tak trudna, że jeżeli by się chciało je opisać za bardzo dokładnie, to się okaże, że się nie da tego zrobić. No, praktyczne względy jak gdyby wołają o to, żeby abstrahować od tego szczegółu, a żeby się, no tak jak z tym wahadłem tutaj mówiłem, no wahadło przez Galileusza było uważane za punkt materialny na nierozciągalnej nici. Nie ma punktów materialnych i nie ma nierozciągalnych nici. No więc, a mimo wszystko ta teoria bardzo dobrze działała i tak jak powiedziałem, wahadłowy zegar był najbardziej precyzyjnym przyrządem do pomiaru czasu do lat 30., kiedy zostały wykryte zegary kwarcowe.
Czyli w tej fizyce kwantowej, którą fizyce teoretycznej też, którą pan się zajmuje, można powiedzieć, że tam wyobraźnia bierze górę, tak jakby? I można sobie pozwalać na takie bujanie w obłokach, kolokwialne?
No tak zupełnie to pewnie nie. No jednak człowiek kieruje się jakimiś tam regułami. No to nie jest tak, że my rzeczywiście, że proces abstrahowania w nauce, czy powiedzmy w fizyce teoretycznej w szczególności, jest zupełnie podobny do technik kompozytorskich Johna Cage'a. Nie, no to nie jest tak, że my chcemy zastąpić ciszą i niebytem to, co robimy.
Bez w ogóle żadnych wzorów, tak? Fizyka bez wzorów.
No więc to nie, tak dalece nie idziemy w tą stronę. Tylko tak jak mówię, no, każda próba rozwiązania problemu, którego nie potrafimy rozwiązać, to się sprowadza do tego, że musimy to upraszczać, no. W ten albo inny sposób, albo przy pomocy jakichś przybliżeń, albo przy pomocy odchodzenia od opisu, nie wiem, dużego układu do opisu małych układów i tak dalej, i tak dalej. No to zawsze jest pewnego rodzaju abstrakcja od istotnych szczegółów.
Dwa pytania na sam koniec, takie najbardziej ścisłe już. Jedno pytanie, gdyby jakakolwiek teoria z fizyki kwantowej, która jeszcze nie jest potwierdzona, tak, z fizyki teoretycznej, mogłaby się ziścić za pomocą tej abstrakcji, która by to mogła być? Taka najbardziej abstrakcyjna, którą pan sobie może wyobrazić. To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy jest coś bardziej abstrakcyjnego niż abstrakcja? Jeżeli możemy mówić o teorii wieloświatów, coś jest poza wszechświatem, coś jest większe niż wszechświat, czy jest coś większego niż abstrakcja, bardziej abstrakcyjnego?
No na to drugie pytanie to chyba ono jest jednak trochę takie bardziej dotyczy znaczenia słowa abstrakcja niż samej istoty. No więc chyba odpowiedź jest taka, że można sobie zawsze wyobrazić coś, co jest bardziej abstrakcyjne niż coś, co już jest jakimś abstraktem. No to chyba tak zawsze można zrobić. Natomiast jeśli chodzi o to, co w fizyce, jeśli chodzi o jakieś przewidywania, powiedzmy, abstrakcyjne teraz.
Co by pan chciał, żeby się ziściło? Nawet najbardziej abstrakcyjna teoria.
Oczywiście, że ja dużo pracuję z tymi tak zwanymi kwantowymi technologiami. No to oczywiście, żebym chciał, żebyśmy mieli kiedyś te niesłychanie szybkie kwantowe komputery, czy nawet te kwantowe symulatory, o których mówiłem dzisiaj w wykładzie, które by pomogły nam rozwiązać różne modele. No to tak, no chciałbym, żeby to tak było, no ale...
A co będzie, to nie możemy przewidzieć.
Co będzie, to jest trudne do powiedzenia. Kiedyś z okazji dziesięciolecia mojej instytucji, która mi pensję płaci, która się nazywa Instytucjo Catalana de Recerca i Studies Avançats, to z okazji ich dziesięciolecia to tam przygotowałem taki dziesięciominutowy właśnie wykład, nie wykład, opowiadanie o tym, co to w przyszłości będzie z tymi komputerami kwantowymi. No i to oczywiście tak było, że nie musiałem prowadzić samochodu, nie było było korków, bo ten samochód sam mnie tam zabierał i prowadził wszędzie, bo był sterowany tymi komputerami i tak dalej, tylko spadł deszcz w Barcelonie, no i potem to się wszystko zaczęło załamywać i tam jednego przeteleportowali niedokładnie do, na to miejsce, gdzie mieliśmy właśnie świętować tam rocznicę tejże instytucji, no to wobec tego zamiast chłopca przeteleportowano pół dziewczynkę, a pół chłopca, no tego typu rzeczy, no czyli no, to, czyli można sobie też chaos.
Dobra, dziękuję panu bardzo w takim razie. Bardzo...
Naukąt.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, wielkie dzięki za ten wspólnie spędzony czas, a na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przeniesiemy się oczywiście w przyszłym tygodniu.